Dzień dobry, siostry. Mam nadzieję, że macie dobrą noc za sobą. Tego poranka, jak wspominaliśmy, będziemy mieli kolejne przemawianie swego rodzaju samodzielne w ten weekend. Nie będziemy podążali swego rodzaju linią tematyczną, ale każda sesja społeczności będzie pokrywała coś samodzielnego. Ale tak jak powiedziałem, nie ma nic w duchowej sferze, co jest samodzielne, ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane i zintegrowane w tej boskiej i mistycznej sferze, w której się znajdujemy. Przez długi, długi czas myślałem i przywiązywałem uwagę temu hymnowi 635 w naszym hymnarzu. Nie wiem jak wy, ale jest to jeden z najdłuższych hymnów. Nie wiem, czy wy przywiązywałyście uwagę do niego, czy radowałyście się nim, ale ja tak. I nawet przeznaczyłem część mojego czasu na studiowanie go. W jaki sposób on powstał, jaki był jego początek i w jaki sposób pojawił się w naszym hymnarzu. I niektóre z tych historycznych aspektów tego hymnu możemy znaleźć w tych fragmentach posługi, które są po tym planie. Być może w waszym czytaniu po tym poselstwie albo we własnym czasie. Szczególnie polecam, abyście przeznaczyły trochę czasu i zagłębiły się w te fragmenty posługi. Skorzystajcie z czasu i przeczytajcie to. Chciałbym trochę powiedzieć na temat hymnów, ponieważ uważa się mnie za człowieka hymnów. Naprawdę doceniam hymny oraz duchowe pieśni. To jest, czasami jesteśmy zbyt szybcy, czy też szorstcy, albo nawet zbyt ogólni i rezultatem tego przegapiamy wiele wysokiej jakości i znakomite szczegóły, które są zawarte w hymnach. Tak samo dzieje się w odniesieniu do Bożego Słowa, Biblii. Tak więc osoba, która jest szybka, szorstka, czy też taka nieszczegółowa, taka osoba nie zna dobrze Bożego Słowa. Jest takie powiedzenie, że Bóg ukrywa się w szczegółach i jest jakaś prawda w tym zawarta. Potrzeba postawy troski, zainteresowania, gdy przychodzimy do Bożego Słowa. Zawsze wielcy nauczyciele w poprzednich czasach, wielcy słudzy Słowa pośród nas w odzyskiwaniu już teraz odeszli, na przykład bratni, nie siedzieli po prostu i wizja nie przyszła do nich od tak. To nie jest według zasady wcielania. To jest zbyt cudowne. To tak się nie dzieje. Potrzeba całego życia poświęcenia się studiowaniu. Studiowanie to nie znaczy jedynie czytanie, powierzchowne przeglądanie, czy też łączenie czegoś ze sobą, ale głęboko się zanurzacie, spędzacie czas w Bożym Słowie, w tym fragmencie lub w tym, w innej porcji, w tym wersecie, w tym akapicie. I poprzez to szczegółowe studiowanie, siostry, światło przychodzi, objawienie do osoby. Tak więc dzisiaj nie jesteśmy w tej samej lidze. Nie mówię o tym, o tych sługach Bożego Słowa. Pozostawili nam swój przykład, prawda? Ostatniego wieczoru o tym wspomniałem i dzisiaj chciałbym to wzmocnić. To jest, siostry, chciałbym widzieć wszystkie was, abyście zagłębiły się w poselstwa Studium Życia. 1984 poselstwa. Zostały one udzielone przez okres 25 lat, czy coś takiego. Zostały one wypowiedziane na bardzo dojrzałym etapie brata Witnessa Lee. Nie jest przesadnym, żeby powiedzieć, że wylał swoją duszę i serce, wlał je w te studium życia, w te poselstwa. W bardzo zdyscyplinowany sposób przez okres tych 25 lat. I tu mamy rezultat, ten końcowy produkt jego najwyższej troski o Boże Słowo. Prawdziwie przeszywające do głębi. Nie powierzchowne, ani trochę. A także szczegółowe. Tak więc czasami mamy do czynienia z poselstwem, jednym lub dwoma, na temat tylko jednego zdania, czy też wersetu. Na przykład listu do Filipian, Studium Życia, rozdział czwarty. Spędził, nie wiem nawet ile poselstw, na temat tego tylko jednego słowa. Jakiego słowa? W czwartym rozdziale. Jakie to słowo? Wyrozumiałość. Czy to jest to słowo? Nie jestem całkowicie pewien, ale muszę to sprawdzić teraz. Tak, to chodziło o słowo wyrozumiałość. Nieprawdaż? Tak. Tak. Wyrozumiałość. I powiedział, że to słowo wyrozumiałość jest cnotą, jest tak naprawdę cnotą ponad wszystkimi cnotami, ludzką cnotą, chrześcijańską cnotą. Jest doskonałością wszystkich innych cnot. Spędził poselstwo za poselstwem, po prostu wyjaśniając, objaśniając tę cnotę, wyrozumiałość. Powinniście przeczytać to. To światło, pomoc. Ja osobiście tak wiele uzyskałem pomocy, czytając te poselstwa. To jedynie przykład, który podaję. I będą inne różne przykłady z innych ksiąg. Tak więc pomimo tego, że ja i ty nie mamy takiej zdolności, by studiować słowo w taki sposób, to słowo zostało wykopane. Ktoś zanurzył się w nie do głębi, w szczegółach. Dla mnie i dla ciebie. Dlaczego nie mamy iść i studiować go, przeczytać go? Mamy więc 1984 poselstwa. Można powiedzieć 2000. Jeśli przeczytacie dwa tygodniowo, to znaczy jedno poselstwo na 3 lub 4 dni, co oznacza, że nie będziecie się śpieszyć, nie przeczytacie go w taki pośpieszny sposób, ale raczej w sposób, powiedziałbym, asymilacji, przyswajania. Wiecie, o co mi chodzi. Nawet podczas diecie najlepszym sposobem, by jeść, jest jeść powoli. To znaczy, możecie szybko to wsunąć, połknąć, jak nawet ci ludzie, którzy występują w konkurencjach jak najszybszego zjedzenia rzeczy. Nie wiem, co później z tym robią, gdy to połykają do żołądka. Muszą coś z tym robić. To nie jest sposób, w jaki powinniśmy przychodzić do Bożego Słowa, ale powoli. To tak jak wykwintne spożywanie. Jeśli zaserwowałbym wam steka Wagyu z japońskiej wołowiny, najlepszego steka, a wy byście po prostu go szybko wsunęły, to byłbym obrażony. Zajęło mi to 2 godziny przygotowania tego, a wy to po prostu połknęłyście. A gdzie jest docenienie? To znaczy, że naprawdę nie znacie się na wykwintnym spożywaniu. Potrzeba ukroić mały kawałeczek, włożyć do ust z waszym winem, czy czymkolwiek. Prawda? Cieszycie się tym. Wchłaniacie to. Głęboko doceniacie tę porcję. Już czas, abyśmy nauczyli się tak robić. Niektóre z was może już przeczytały wszystkie Studium Życia, ale założę się, że jeśli zaczniecie czytać w taki sposób, to powiecie, o gdzie ja byłam? Nawet nie pamiętam, że to czytałam, czy tamto. Zobaczycie. Tak więc ostatniego wieczoru mieliśmy to słowo z Piotra, to znaczy zważajcie na prorockie słowo. Chcę, byście zwrócili uwagę na to słowo zważajcie. To znaczy, że przywiążcie wielką uwagę. Zwracajcie uwagę. Oddajcie się temu. I nie myślmy, że to jest praca dla usługujących, dla starszych, dla braci. Ja jestem zwykłą gospodynią domową. Nie myślmy tak. Nie doceniasz siebie. Nie jesteś trzeźwa w twoim poczuciu własnej wartości. Nie mówią o tym, że musisz myśleć, że jestem jakąś damą, ale posłuchajcie. Ten przypadek Berejczyków, pamiętacie? W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział. Paweł szedł od miasta do miasta, głosząc Ewangelię. Znalazł się w tym miejscu Berei, po tym jak był w Tesalonice. I potem, jest kilka wersetów jedynie, to są Dzieje Apostolskie, jest powiedziane, że ci ludzie, Berejczycy, byli szlachetniejsi od tamtych w Tesalonice. Oni wszyscy są drogimi świętymi, to są kościoły Boga, ale jest tutaj taki komentarz, że ci Berejczycy byli szlachetniejsi. Dlaczego? Przynajmniej to, co jest tu powiedziane, to, że badali pisma codziennie. To jest to, co uczyniło ich szlachetniejszymi. Nie jedynie czytali, ale badali. Musieli badać w tym czasie Stary Testament, bo to jedyna rzecz z pism, które były wtedy dostępne. A następnie była im głoszona Ewangelia i oświeceni byli przez przemawianie Pawła. I wiecie, jego przemawianie było oparte o Stary Testament, prawda? Był ekspertem z Starego Testamentu, ale zdał sobie sprawę i miał wizję oraz objawienie jako prorok Boga, jako apostoł, by zobaczyć coś, co było ukryte od wieków w Bogu. To znaczy, że całe pismo, całe słowo mówi na temat Chrystusa. Mówi o Jezusie Chrystusie. To znaczy, wyjaśnił im to wszystko. I ci Berejczycy musieli przyjąć to, co Paweł mówił, i udali się z powrotem do pism, ponieważ mieli żydowskie podłoże i badali to. A następnie, co tutaj jest napisane, że było wiele kobiet wysoko postawionych. Nie wiem, kim one były. Były żonami wysokich urzędników, Nie mam pojęcia, ale były kobietami. W szczególności wymieniane są kobiety. Oczywiście nie jest rolą kobiety, by uczyć w taki sposób, tak jak ja to teraz robię. To burzy porządek i tak naprawdę jest to niedozwolone w Bożym Słowie. Prorokowanie na spotkaniach to inna kwestia. Jesteśmy w grupach, przemawiamy do siebie nawzajem, ale tutaj mam na myśli to, co ja teraz robię. Objaśniam pewne rzeczy. Nie jest to rolą kobiety. Ale, mówiąc to, z pewnością siostry powinny znać Słowo Boże. Powinny studiować je. Powinny podążać za tym przykładem sióstr w Berei. Mam nadzieję, że tutaj, w południowym Teksasie, gdziekolwiek, w kościołach, będziemy mieli szlachetne siostry, które studiują Słowo, a kluczem do tego, sposobem, najlepszymi środkami do tego, nie mogę wam dać zaoferować lepszych, jak tylko poselstwa Studium Życia wraz z przekładem odzyskiwania. Ten przekład odzyskiwania z przypisami, są one najlepszą cechą, wyjątkową właściwością tego przykładu. Są również plany, wersety krzyżowe, ale czytajmy przypisy. Te przypisy, niemalże wszystkie, ale w większości zostały one zebrane, wyselekcjonowane z poselstw Studium Życia. Tak więc możecie powiedzieć, że są to poselstwa Studium Życia w skondensowanej formie, w pewien sposób. Mówią wam, nie wiem, co zrobić bez tego przekładu odzyskiwania ze względu na moją posługę, jeśli chodzi o moją naukę, moje studiowanie. Ona jest w zasięgu ręki. Pomimo, że one są tak blisko mnie, wciąż muszę się ćwiczyć, muszę spędzać czas. Wiecie, o co mi chodzi. Muszę zwracać uwagę. A im więcej się w to zagłębiam, więcej to studiuję, tym więcej światła przychodzi. Tym więcej światła przychodzi do was. Znowu trochę zbaczam z głównego tematu. Czy zrobicie to? Czy będziecie tymi szlachetnymi siostrami? Powiedziałem 2-tygodniowo. O człowieku, ile to zejdzie czasu? A powiem wam, bo już to obliczyłem dla was. Zajmie to około 5 lat. Jedynie poselstwa Studium Życia Nowego Testamentu. Około 5 lat. A wkrótce pojawi się ta aplikacja, dla tych młodszych pośród nas. Wiecie, czym jest aplikacja, żeby pomóc nam mieć grafik, śledzić nasze postępy. Powie nam, hej, nie przeczytałaś swojego Studium Życia w ostatnim tygodniu. Będzie tam wyświetlane statystyki i to niesamowite narzędzia. Tak właściwie dzięki tej aplikacji nie musicie już wchodzić na stronę internetową w taki złożony sposób. To wszystko będzie pod przyciskiem w aplikacji. Klikniecie i już tam jesteście. Tak więc będziecie mogły czytać Studium Życia w swojej aplikacji, na swoim urządzeniu. Ale dla mnie nic nie zastąpi drukowanych wersji. Ja jestem analogowym człowiekiem. Ale ja w tej kwestii będę się przeciwstawiał. Owszem, jest miejsce na cyfrowe rzeczy, ale dla mnie nic nie zastąpi drukowanych książek. Druku czarno na białym. Ale jakkolwiek, zrobicie jak chcecie. Ta aplikacja będzie wydana przez Living Stream Ministry, żeby wam pomóc. Jednak narzędzia są narzędziami. Jeśli nie macie serca, tego rodzaju docenienie, pragnienia, to nic nie pomoże. Więc zachęcam was, byście były szlachetne siostry i przewodziły w życiu Kościoła, by czytać te poselstwa Studium Życia 2-tygodniowo. Poza tym aplikacja powie wam, w jaki sposób zagłębiać się w to studium życia. I to pochodzi też od osoby, która napisała to studium życia. Naprawdę wiele, wiele pomocnych punktów. Nie mówcie mi, że jesteście zbyt zajęte, że jesteście zbyt zajęte. Powiedziałem braciom, że wróciłem właśnie z Tajwanu i jest tam taki słynny lekarz, brat w kościele w Tajpej, szkolił się w Stanach Zjednoczonych. Jest teraz dobrze znany w świecie akademickim, a także pośród klinicznej praktyki. Nie wiem, jakiej specjalizacji. Jakkolwiek, to jest jeden bardzo zajęty człowiek. Absolutnie zajęty. Jest również starszym, jest przewodzącym starszym w kościele w Tajpej, na Tajwanie. I ostatnio złożył świadectwo, a ja pojechałem na Tajwan, aby promować poselstwa studium życia. I otrzymałem wideo z jego świadectwem, jeszcze go nie oglądnąłem. Mówię wam, to jest osoba, która jest po prostu uzależniona do poselstw studium życia. I jako rezultat, po wielu latach, stał się absolutnie ukonstytuowany nie jedynie medycznymi rzeczami, ale słowem posługi, słowem Boga. Więc jak człowiek tak zajęty może to zrobić, znaleźć czas? Cóż, jeśli mamy serce, jest sposób. Drogie siostry, zamierzam nie zgodzić się z wami, gdy będziecie mówić, nie, mam czasu, mam troje dzieci. Dobrze? Albo cztery, jakkolwiek. Wciąż możecie znaleźć czas. Czas nie jest stworzony przez was, ale przez Boga. Więc nie możemy stworzyć więcej czasu. Wszyscy mamy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Ale jak to, że jest, że niektórzy mają jakby więcej czasu? To nie tak, że mają maszynę czasową, żeby stworzyć więcej czasu, ale wykupują czas. Kluczem do posiadania, w cudzysłowie, więcej czasu jest jego wykupywanie. Wykupywanie czasu to, innymi słowy, nietrwonienie swojego czasu. Nie złe wykorzystywanie swojego czasu, nie marnowanie swojego czasu. Tutaj w tym tkwi kłopot. Wszystkie te urządzenia, media społecznościowe, Instagram, Facebook są tutaj, by ukraść i ograbić nas z naszego czasu. Czasu, który mamy dostępny. I zanim się zorientujemy, już minęło pół godziny. Tutaj scrollujemy, przewijamy, cokolwiek tutaj to jest, żeby wgrać swoje najnowsze zdjęcia na swoją stronę społecznościową. Nie mówię, że to jest grzeszne. Mówię, że to jest marnotrawcze. Co jest ważne? Co jest priorytetem, siostry? W życiu Kościoła naszym priorytetem powinno być Boże Słowo. To nie powinny być te rzeczy. Nie jesteśmy w świecie, nie jesteśmy jak ludzie ze świata. Jesteśmy Bożym ludem. Jesteśmy, by zachowywać Jego Słowo, zważać na Jego Słowo. Mówicie, kocham Pana Jezusa. Zgadzam się z wami, z waszym sercem, ale jeśli nigdy nie zagłębiłyście się w Jego Słowo, to stawiam znak zapytania nad głębią waszej miłości. Jeśli kochacie Pana, to zagłębicie się w to Słowo. Będziecie cenić Jego Słowo bardziej niż wasze niezbędne jedzenie. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi przez usta Boga. To Pan Jezus, który zacytował Księgę Powtórzonego Prawa. Tak więc nawet Pan Jezus, pierwszy Bóg człowiek, sam Bóg, musiał studiować Słowo, musiał być zaznajomiony ze Słowem i walczył z szatanem, z jego pokusami za każdym krokiem. Poprzez co? Mówiąc, napisane jest, Pismo mówi, jest napisane. Tak więc nawet podczas duchowej wojny, drogie siostry, potrzebujecie słowa. Słowo jest wszechwystarczającym zaopatrzeniem. Jego wierne obietnice, Boże, to wszechzawierające zaopatrzenie od Boga. Z jednej strony otrzymujemy Ducha, z drugiej strony otrzymujemy Jego Słowo. A dzisiaj Jego Słowo nie jest już dla nas zamknięte, nieprawdaż? Zostało całkowicie zinterpretowane i otwarte dla nas. Nawet nie musicie, siostry, brać jakiejś konkordancji lub komentarzy czy słowników biblijnych. To zostało dla was zrobione. Musicie iść i zacząć czytać. Każdego dnia zobaczycie, staniecie się zdrowe. To przebywanie w Słowie wywoła wielki wpływ na wasze życie, nawet na wasze zdrowie, na wasze małżeństwo, na wasze życie rodzinne, ponieważ będziecie dotykać Bożego Słowa, Bożego oddechu. Dobrze. Widzicie? Całkowicie zostałem rozproszony. Nie, nie. To jest bardzo ważne. Czy zrobicie to, siostry? Zobaczycie kościół, w którym jesteście, jak powstaje. Staje się solidny. Wzbogacony. Kościół tam, gdzie jesteście. Poprzez was. Przez to, że będziecie przebywać w Słowie. Siostry, coś na spotkaniu będziecie, coś, czym będziecie mogły się podzielić, by usługiwać Chrystusem, czymś z prawdy, z rzeczywistości, coś z Pisma. I tym Słowem, dzięki temu możecie doświadczać Go więcej i więcej. Kościół nie jest budowany niczym innym jak Jego Duchem i Słowem. Życiem i prawdą. To są podstawowe elementy budowania kościoła miejscowego. Dzięki temu możemy służyć, usługiwać, paść ludzi, głosić Ewangelię, prorokować, by budować kościół. Siostry, zaklinam was. Naprawdę. Zróbcie coś innego. Jest wciąż wczesny rok 2023. Nie mówię tutaj o postanowieniu na nowy rok, ale mówię o czymś wyższym. O postanowieniu na całe wasze życie. Ustawcie się w odpowiednim kierunku. Zaplanujcie wasze życie. Jeśli jesteście dobrą matką, to musicie planować. Ze względu na Pana musicie zaplanować pewne rzeczy. Ustawcie sobie trochę minut, 15 minut, 30 minut dziennie. Zależnie od waszej sytuacji, jest tu trochę młodych sióstr. I znajdźcie ten czas. 10 minut tu, 10 minut tam. Nie znam waszej sytuacji. Abyście wchodziły w Słowo. A powrócę do tego ostrzeżenia. Ten hymn zawsze był moim ulubionym, ale niewiele o nim wiedziałem. Po prostu podobałem go sobie, śpiewałem go, ale dopiero w ostatnich latach naprawdę radowałem się nim i otrzymałem wiele pomocy z niego. I miałem pewne brzemię, by zagłębić się w niego. Tak więc to, co macie tutaj w tym planie i reszta tych rzeczy, to są pewne moje znaleziska, chociaż niekompletne, ale chciałbym zrobić pewien dokument tylko na temat tego hymnu, aby pomóc świętym docenić ten hymn, ten jeden hymn. Będą też różne inne, na przykład autorstwa Derby'ego lub innych też znanych pisarzy hymnów. Ten hymn, powiedziałbym, że stanowi taki reprezentatywny hymn Watchmana Nee. Tak naprawdę to życie winorośli, hymn 635. Chciałbym powiedzieć dzisiaj wam, że to życie Watchmana Nee, pieśni. Skąd pochodzi ta pieśń? Nie mam czasu, to nie jest moje główne brzemię. To jest tylko taka krótka historia. To jest historia brata Nee w jego własnych słowach. Dwa krótkie takie akapity. Przeczytam wam to. To są jego własne słowa. On wypowiedział to w 1950-51, kiedy czas ożywienia w Chinach w pańskim odzyskiwaniu się zbliża. I to jedynie kilka lat później, gdy jego posługa została wznowiona po 6 długich latach oddalenia, kiedy był zatrzymany od swojej posługi. Nie mógł posługiwać słowem przez 6 lat. Znacie brata Nee. On rozpoczął we wczesnych latach 20. i wtedy zaczęło się pańskie odzyskiwanie. Następnie został zaresztowany. Postawiono mu zarzuty 30 lat później. 1952. Następnie dalszą część swego życia do 72 spędził w więzieniu czy też w obozie pracy i zmarł tam. Okres jego publicznej posługi to niecałe 30 lat. Pomyślcie o tym. W tym tak krótkim okresie, 3 dekady, wielokrotnie był zatrzymywany, w niektórych wypadkach ekskomunikowany, w niektórych krytykowany, co najmniej 3 razy. Ostatni przypadek to podczas II wojny światowej, 1942 do 1948. Ile miał lat? Był w swoich latach 40, ale osiągnął wzrost, dojrzałość, pełni swojej posługi. I w tym to czasie został zatrzymany. Jeśli wy byście byli zatrzymani, powstrzymani, albo ja, to nic by się nie stało, ale dla sługi, który tak bardzo był ukonstytuowany, który miał takie posłannictwo wieku, a dla niego być zatrzymanym i uniemożliwić mu posługiwanie, to tutaj właśnie mówimy o cierpieniu. Tak więc powiedział, chciałbym przedstawić wam hymn, nad którym ostatnio pracowaliśmy. Tak więc brat Nee osobiście pracował nad tym hymnem. Hymn 635. Opisuje on życie winorośli jako obraz życia Chrystusa i wierzących. Wszyscy znamy Jana 15 rozdział na temat winorośli. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Wszyscy to znamy. Można powiedzieć, że ostateczną winoroślą, czy też wielkim krzewem winnym jest Chrystus. Tak więc ten hymn po pierwsze mówi o Chrystusie. Po raz pierwszy on został przekazany w formie kazania w XIX wieku we Włoszech przez pewnego kapłana, chrześcijanina, który mieszkał, który pracował w szpitalu. Ale ten hymn nie jest jedynie obrazem życia Chrystusa jako winorośli, ale także jako obraz życia Jego wierzących. Niestety, nie wszystkich Jego wierzących, ponieważ większość z wierzących Pana nie podąża za Nim w Jego historii, w tym życiu. Ale powinniśmy. I są niektórzy, którzy tak żyją. I w tym przypadku był to Watchman Nee. Autorem hymnu jest Ugo Bassi, ten włoski kapłan. Wygłosił on kazanie do pacjentów w szpitalu podczas wojny w Europie. To było tylko jedno kazanie. I to kazanie zostało przekształcone w werset. W tym kazaniu wykorzystał on Ewangelię Jana, 15 rozdział, jako tło do mówienia o życiu winorośli. Winorośl wyrasta z suchej ziemi. Każde drzewo ma od 3 do 5 pni. Kiedy wyrośnie na około metry, jest przywiązywane do słupów. A wszelkie dodatkowe gałęzie są przycinane. Od razu tutaj, siostry, jest nam pokazane życie winorośli, czyli życie cierpienia, przywiązana, włożona do twardej gleby, przycięta, aż zostanie ogołocona pod wpływem gorącego słońca. Wiecie, winorośl potrzebuje słońca, intensywnego nasłonecznienia. Zaczyna rosnąć. Jak tylko zakwita, są pewne kwiaty, ale niedługo, szybko więdną. Ponieważ winorośl nie istnieje dla piękna. To nie jest celem jej życia. Tak więc kwiaty przychodzą, kwiaty odchodzą. Więdną, by ustąpić miejsca soczystym winogronom. Gdy tylko owoce dojrzeją, są zrywane z drzewa, prawda? Zrywane z drzewa i wyrzucone na podłogę i zamykane w kadziach, tam gdzie ktoś wchodzi i miażdży je. Te zebrane, dojrzałe winogrona. Chodzi po nich, przyciska je, aż sok wylewa się. I ten sok stanie się winem dla ludzkiej radości. Zimą, po tym wszystkim, ogrodnik jeszcze raz odcina wszystko i przycina. Wszystkie gałęzie, które wydały owoce i liście, wycina i pozostawia drzewo z gołym pniem. Po pierwszym roku tak samo dzieje się. Po raz pierwszy usłyszałem o tym kazaniu, to Watchman Nee sam mówi, w 1923. To jest czas, w którym on zaczął podążać za Panem i służyć Mu. Później otrzymałem kopię prozy opartej na tym kazaniu przez tego chrześcijańskiego kapłana. Została ona napisana przez angielską poetkę Harriet Eleanor Hamilton King, której twórczość zaliczana jest do najlepszych dzieł prozy angielskiej. Dziś przetłumaczyliśmy jej prozę na język chiński i zredagowaliśmy ją w hymn. To jest to, co się wydarzyło. To kazanie zostało wygłoszone, przemienione w prozę. Taki poemat, ale w formie prozy. Przez tą poetkę. A następnie brat Nee przetłumaczył ją na język chiński w formie hymnu. Powiedział, że jeśli miałbym możliwość zdobycia takiego hymnu w 1924-1925 roku, byłbym skłonny zapłacić $10 amerykańskich za jego kopię. 10 dolców w 1925 roku, $10 to wiele, naprawdę wiele pieniędzy. To działo się w Chinach. O co tu chodzi? Że on doceniał ten hymn już, gdy był bardzo młody. Nawet zanim przeszedł tak wiele cierpień w swoim życiu i w następnych latach. Pominę z powodu czasu, w jaki sposób ten hymn znalazł się w naszym hymnarzu. Właściwie w tych latach, gdy jego posługa została wznowiona, bardzo często prosił świętych, by śpiewać to w języku chińskim. To było jego własne tłumaczenie. Dzisiaj mamy dwa tomy poselstw po wznowieniu jego posługi. Coś takiego. Jeśli macie czas, naprawdę gorąco zachęcam, przeczytajcie te książki. I być może ten hymn będzie gdzieś tam zawarty. Jednakże bez względu na to, co się wydarzyło wtedy, po wznowieniu jego posługi, on śpiewał ten hymn i prosił, by święci również go śpiewali. Witness Lee otrzymał wiele pomocy z tego hymnu i powiedział, że większość świętych w tym czasie nie rozumiała, dlaczego śpiewali ten hymn. Ale brat Witness Lee powiedział, ja wiem. Ja wiem, ponieważ brat Nee był z nim. Był jego najbliższym współpracownikiem. Oprócz jeszcze jednej siostry, Peace Wong. Brat Lee powiedział to, że ja wiem. Wiem, że ten hymn odnosi się do doświadczenia brata Watchmana Nee. To jest tak naprawdę jego historia. To jest jego historia. Życie winorośli, życie cierpienia, aby wydawać owoce, nie jest jedynie obrazem życia Chrystusa, ale obrazem życia Watchmana Nee. Dobrze, możecie zagłębić się w szczegóły tej historii. Ten hymn, ile zwrotek zaśpiewaliście? Wybrałem 7 7 zwrotek, ponieważ 16 zwrotek to trochę za dużo, ale gdy przeczytałem na nowo te fragmenty z posługi, to znalazłem, że brat Lee wymienił jeszcze kilka zwrotek ponad te. Ale to, o co mi chodzi, to żebyście zaśpiewały każdą linijkę. Zalecę wam, siostry, co wy na to, aby po tym czasie, sióstr, abyście wzięły jedną linijkę. Jedną linijkę hymnu na tydzień. I przeżuwajcie ją, śpiewajcie ją. Zagłębiajcie się w nią na sposób modlitwy. Na sposób modlitwy. Wierzę, że jeśli będziecie to robić, to odczucie temat, który jest w tym hymnie, duch tego hymnu, znajdzie miejsce w waszym duchu i w waszym sercu. I będzie to bardzo pomocne dla was. Nie wspominając już o tym, czyż nie zgodzicie się ze mną, że to jest absolutnie piękne? Mówię o tym w wersji angielskiej. A jeśli znacie chiński, zaśpiewajcie to w języku chińskim. Jest jeszcze piękniejszy. Nie jestem tu tylko dla piękna, ale jest piękny. I linijka po linijce obrazuje w szczegółach życie winorośli. Stałe cierpienie. Ale pamiętajmy, to nie jest koniec. Cierpienie nie jest końcem. To cierpienie, jak cierpienie Chrystusa, ma cel. Tym celem jest co? Jest życie ofiary. Ofiarne życie, które zaspokaja Boga. Zaspokaja Go. Jest Jego pokarmem dla Jego zadowolenia, dla Jego radości. A jednocześnie przynosi owoc i wytwarza wino dla ludzkiej radości, dla rozweselenia ludzi, dla podekscytowania ludzi, dla ich zaspokojenia. Taka jest historia winorośli. Pan żył w taki sposób, takim życiem ofiary. Ostatecznie całe jego życie było ofiarą Bogu. I całe jego życie było co? Było pokarmem dla człowieka. I każdy prawdziwy sługa Boży żyje w ten sam sposób. Jest jedynie jeden sposób, by żyć w taki sposób, by przynosić taki owoc. To jest cierpienie. Wiem, że gdy tu przyjeżdżałem, czy mam tutaj mówić do sióstr o cierpieniu? Czy to nie jest zbyt depresyjny temat? Muszą być rozweselone. One mają dość cierpienia. Po co ja tu mam przychodzić i mówić wam o cierpieniu? Dlaczego powinienem je rozweselić? Jeśli dotkniecie głębi takiego hymnu. Wiecie, co się wydarzy, siostry? Będziecie rozweselone przez ten hymn. Myślałem tak sobie zeszłego wieczoru, gdy szedłem spać i rozważałem to rano. Innym słowem na cierpienie jest słowo krzyż. Po prostu krzyż. Krzyż Chrystusa. A krzyż Chrystusa, który my, jego, ci, którzy, jego naśladowcy, mamy wziąć i nieść. Tak jak Pan powiedział, nie przymuszał nikogo. Każdy, kto chce pójść za mną, pozwólcie mu. W jaki sposób? Niech weźmie swój krzyż. Niech zaprze się samego siebie. Niech utraci swoje życie duszewne. Pójdźcie za mną. Bardzo jasno powiedział. Pan nie powiedział: super, wskakuj, pojedziemy w radosną podróż. Nie. Nigdy tak nie powiedział. Nigdy tak nie powiedział. Raczej powiedział prawdę do nich. Ale ponownie, tego rodzaju życie niesienia krzyża, umierania dla naszego ja, to po prostu życie modelowe, które prowadził pierwszy Bóg człowiek przez wszystkie swoje 33,5 roku życia. Nie jedynie, gdy poszedł na krzyż i fizycznie umarł, ale całe swoje życie jako człowiek cierpienia, człowiek boleści, żył w cieniu krzyża. Wypił ten kielich nie jedynie w ogrodzie Getsemane, ale od czasu swojego wcielenia, bo wiedział, dokąd idzie. Nie wybierał, by cierpieć, a raczej wybrał, ponieważ że to była ustanowiona przez Boga droga. Droga, by być owocnym. Aby uwolnić życie, które było w nim ukryte. Tak jak ziarno pszenicy. Jedno ziarno pszeniczne, które musi wpaść w ziemię, by umrzeć. Inaczej będzie jedynie pojedynczym ziarnem. Ale jeśli umrze, jest taka pieśń nawet na temat dzieła krzyża. Jeśli umrze, będzie wiele owoców. Tak więc z powodu tego celu, który był przed jego oczami, ten pierwszy Bóg człowiek wytrwał krzyż, gardząc wstydem ze względu na radość, która była przed nim. Tak więc wybrał żyć w ten sposób, tak jak Bóg ustanowił dla niego. I ostatecznie, fizycznie, co się wydarzyło? Umarł na krzyżu. I pamiętajcie, co się wydarzyło, gdy umierał. Może nawet po tym, jak umarł, pewien rzymski żołnierz przebił jego bok. I co wypłynęło? Krew i woda. Zazwyczaj od razu interpretujemy to, że krew jest dla odkupienia, a woda dla zbawienia. To prawda, to jest właściwe. Jednak tego poranka chciałbym przykuć waszą uwagę i jest to w posłudze do tego, że gdy Pan ustanowił swój stół z chlebem i z czym? Z winem. To wino, które pijemy każdego co tydzień ku Jego pamięci, podczas Jego wieczerzy na Jego stole, na stole Pańskim, obrazuje Jego krew. Czyż nie tak? Pijemy Jego krew. Jemy Jego ciało. I robiąc to, uczestniczymy w Nim. Jemy Go i pijemy Go. Odkupieni, abyśmy mieli życie wieczne. Jeśli by nie umarł, jeśli by nie cierpiał, nie wycierpiałby śmierci, ja i ty nie siedzielibyśmy tutaj. Nie byłoby wina. Nie byłoby złamanego ciała. Nie byłoby odkupienia. Nie byłoby udzielania życia. I zapomnijcie o Bożej ekonomii. Zapomnijcie o Kościele. Nie byłoby niczego. Aby wypełnić Bożą wolę, On powiedział, jeśli to możliwe, w ogrodzie, odsuń ten kielich ode mnie, ale Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się wykona. Innymi słowy, jeśli muszę wypić z tego kielicha, to jestem gotowy na to. Ten kielich jest kielichem śmierci. Ten kielich jest kielichem ofiarowania się. Jest chrztem cierpienia, który nasz Pan musiał wziąć i tak zrobił. Tak więc to wino, które to jest owocem winorośli, wino, które pijamy, jest owocem winorośli. A w jaki sposób te winogrona się rodzą? Tu jest ta historia. W jaki sposób otrzymujemy wino? Ktoś prowadził takie życie. To był nasz Zbawiciel, Pan Jezus. Ale historia tej winorośli nie może zatrzymać się jedynie z Panem. To jest Jego pragnienie, aby Jego wierzący, Jego ukochani, Jego naśladowcy, Jego niewolnicy, Jego wierzący, ci, którzy są zestrojeni z Jego pragnieniem, którzy są jedno z Nim, ze względu na Jego pragnienie, na interesy. Ci, którzy żyją i mają brzemię powtórzyć Jego życie na ziemi, ze względu na Jego pragnienie i zaspokojenie, ze względu na Jego wolę, powinni żyć takim samym życiem. Raz po raz Pan powiedział, że On pozostawił nam przykład. Przykład, model, wzór, abyśmy Go naśladowali, abyśmy Go imitowali, żeby Go wytworzyć, żeby Go zduplikować w naszym życiu. Takie życie, jakie On prowadził, jest to życie cierpienia w celu przynoszenia owocu. Życie straty, które owocuje zdobyczą, zyskiem. Życie śmierci dla siebie, swojego ja, ale życie, życia dla innych. Czy Paweł nie powiedział, mówiąc o uśmiercaniu Jezusa, aby Jego życie, aby Jego śmierć Śmierć, która działa we mnie, aby życie działało w was. Drogie siostry, mówimy tu o ogromnej, olbrzymiej zasadzie dla właściwego chrześcijanina, dla właściwego członka ciała, właściwej gałązki tej winorośli, którym jesteśmy. Czy nie jesteście gałązką tej winorośli w tym krzewie winnym? Tak więc cokolwiek winorośl przeszła, to jest naszą historią. Gałązki nie żyją innym życiem niż winorośl. Winorośl jest kompozycją wszystkich gałęzi, więc jeśli winorośl to przeszła, wszystkie gałązki muszą to przejść. I będzie wiele w okresie całej historii Kościoła, będzie wiele osób, które tego dotknęło, żyły w taki sposób. I rezultatem tego życie, boskie życie, życie Chrystusa, życie, które uwolnił nas w swojej śmierci na krzyżu, tak samo popłynie poprzez te osoby. I wyleje się od nich, by nawodnić wielu grzeszników, świętych, tych w potrzebie, tych w depresji, tych zranionych, w problemach, którzy są pozbawieni różnych rzeczy. Ci, którzy głodują i są spragnieni. Kto da im jeść? Kto usłuży im winem? Pamiętacie tą historię dobrego Samarytanina, który spotkał tego, który był na wpół żywy, ten, który nie mógł zachować prawa, który był pobity przez prawo. I przyszedł z czym? Z oliwą i winem. Jest do tego siostrzany hymn, o którym wspominałem wcześniej. Kolejny z moich ulubionych. Olej nie popłynie, póki owoc cały jest. Zasada jest ta sama. Aby oliwki wytworzyły olej, muszą być zmiażdżone i ściśnięte. Tak więc posługa, która troszczy się o ludzi, troszczy się o grzeszników, o świętych, aby usługiwać innym wierzącym, aby paść, braci i siostry, by usługiwać Jego Słowem, aby udzielać życia światu, tak jak Pan to robił, jak Jego Kościół, Jego ciało powinno Go naśladować. Jest jedyny sposób. To jest droga, którą obrał nasz Pan. Droga, którą obrał Pan. Wiem, że to nie brzmi zbyt ekscytująco, bardzo przyjemnie, ale jakkolwiek czuję, że musi być jakieś echo w was do tego, co mówię. Przedstawiłem moje myśli, czym myślałem wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. Myślałem o tym. Może wydawa mi się to szalone. Chodzi mi o to, że jest coś tutaj dziwnego, tajemniczego. Coś karmiącego o krzyżu. Jeśli znamy jedynie krzyż jako śmierć, ból, cierpienie, wiecie, o co mi chodzi. Bądźmy szczerzy ze sobą. Jest ta strona dla naszej duszy. Ale dla kogoś, kto to zobaczy, kto jest jaki? Tak skłonny i tak pragnący, by podążać za Panem, za Jego krokami. Dla kogoś, kto prawdziwie usługuje Chrystusem jako życiem dla innych, by budować Jego ciało, mówię wam, krzyż jest karmiący, jest odżywczy. Gdy byłem młody, mówiłem wam, że śpiewałem wam te pieśni. Lubiłem bardzo wiele pieśni w tej sekcji o krzyżu. Wielu pomija to. Przechodzą do poświęcenia, do pewności zbawienia. Ale jeśli chodzi o tą część, o dziele krzyża, to pomijają to. Gdy byłem młody, może z tego powodu, jaki byłem, miałem pewnego rodzaju skłonność do tych spraw związanych z krzyżem, bo wiele czytałem na ten temat, że nie tylko łatwo na nimi, ale wiele książek w linii tematycznej wewnętrznego życia i uzyskałem wiele pomocy. Ale w tym czasie moje wyobrażenie było niewłaściwe, błędne. Co było niewłaściwe? W jakiś sposób miałem takie wyobrażenie, jak inni chrześcijanie, że obierać krzyż i to wszystko to służy mojej duchowości, dla mojego własnego wzrostu i mojej duchowości. I przez wiele lat miałem tego rodzaju wyobrażenie. Ale gdy szedłem dalej, zwłaszcza gdy słuchamy takiego hymny jak ten, zdaję sobie sprawę, że błądziłem, mając tą myśl. To nie chodziło o to, że stanę się duchowym, stanę się ważki, jakiś głęboki. Nie. Chodzi o udzielanie życia. Chodzi o przynoszenie owocu. Chodzi o pasienie innych. O udzielanie prawdziwego życia. Życia, które jest prawdziwym życiem. Tych wokół nas. Tym wokół nas. A jedynie życie przetrwa. Jedynie życie będzie budowało Kościół. Słyszałem ostatnio o przebudzeniu w Asbury, w Kentucky. Wielu świętych pisało do mnie, zobacz na to, popatrz na to. Niektórzy z taką myślą, czy nie myślisz, że musimy się nauczyć tego, mieć takie przebudzenie w pańskim zyskiwaniu? Nawet na to nie odpowiedziałem, na wiele z nich. Ale w końcu odpowiedziałem. Gdzieś wypowiedziałem coś do różnych osób. Powiedziałem, święci, widzieliśmy tego rodzaju przebudzenia raz po raz, tak zwane. Nie jesteśmy tu, żeby osądzać, czy to jest dzieło, łaskawe dzieło ducha. Jeśli tak się dzieje, to cieszymy się tym, nie pogardzamy tym. Taka powinna być nasza postawa, prawda? Ci wierzący zostali odświeżeni, odnowieni. Nie mówię o tym, ale mam na myśli postawę w kierunku do nich, do tych wydarzeń. Mówię o nas w pańskim odzyskiwaniu. Nauczyliśmy się, że sposobem i drogą tych wydarzeń i przebudzeń, które miały miejsce, i wiele z nich były prawdziwe, rzeczywiste, nawet w Walii, pamiętacie? Przebudzenie w Walii, które posunęło się od Walii do Massachusetts, w tym kraju, i z Massachusetts do zachodniego wybrzeża, a następnie przy ulicy Azusa Street w południowej Kalifornii. I wszystko to spowodowało początek ruchu zielonoświątkowego. Tam były dobre rzeczy. Ludzie, którzy prawdziwie byli przebudzeni, ale, drogie siostry, nasza nauka, takie przebudzenia, które są wydarzeniami, one nie pozostają. A nawet jeżeli odniesiecie korzyść z nich, to gdy zostaniecie ożywione, gdy będziecie przebudzone w taki dobry sposób, powinniście od razu wejść na drogę życia. Jedynie życie pozostaje. Przebudzenie, ożywienie, i chodzi o nie chodzi o ostateczne ożywienie, przebudzenie, ale mówimy o charyzmatycznych wydarzeniach, cudach, tym czy tamtym. Nowa Jerozolima nie pojawi się za pomocą przebudzenia i ożywienia. Nowa Jerozolima to miasto życia. Tak naprawdę to zwieńczenie życia. W Jana 4 rozdziale ta żywa woda, którą pijemy, staje się w nas źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. To życie wieczne jest Nową Jerozolimą. Tak więc dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu obieramy drogę życia. Co to ma wspólnego z tym hymnem? Wszystko. Jest jeszcze inny hymn w tej sekcji na temat krzyża, ale krótki, ale wspaniały. Jest powiedziane: jeśli nie będzie śmierci, nie będzie życia. Samo życie, drogie siostry. Nie chodzi o to, jak mądre jesteście, jak jesteście zdolne, jak obdarowane, nie jak mocne, potężne, czy jak wiele wiedzy macie. Te rzeczy mogą pomóc, ale ostatecznie tylko życie buduje Kościół. A skąd pochodzi to życie? To boskie życie? Cóż, jest w naszym duchu, bez wątpienia. Weszło do nas za darmo, jako dar. Ale to życie nie jest tylko po to, by tam pozostało w naszym duchu, ale ażeby wypływało. Po pierwsze, do naszej duszy, a później do naszego ciała. Na tym polega Boża ekonomia, by udzielić tego życia całej naszej trójczęściowej istocie. Pytanie: jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Powiecie: więcej się modlę, więcej czytam słowa. Wszystkiego tego potrzebujemy. Ale w jaki sposób to życie w Twoim duchu znajduje drogę, by przeniknąć, przesycić Twoją duszę? twoją psychologiczną część, czyli twoją osobę, powiem wam, nawet ten wewnętrzny przepływ życia z waszego ducha do waszej duszy, by uczynić wasz umysł życiem, a pewnego dnia, gdy Pan powróci, niech to życie nawet przesyci nasze ciało. Ale ten proces tego przepływu życia, nawet wewnątrz nas, aby uczynić nas życiem, moje drogie siostry, nie bądźcie depresji. Po pierwsze, to jest dzieło Ducha. Duch napełniający nas, poruszający się wewnątrz nas. Chrystus, życiodajny Duch, czyniący dom w naszym sercu. To wymaga, byśmy kochali Go, kontaktowali się z Nim, posłuchali się Niego, podążali za Nim, modlili się. Wszystko to, wszystkie te rzeczy. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć jedną rzecz. Poprzez nasze cierpienia. Nie musicie teraz wychodzić na zewnątrz i szukać cierpień. Cierpienia znajdą was. A powiecie, nie. Powiecie, to diabeł. Ja związuję diabła. On sprawił, że cierpię, ja więc ja go związuję. No, diabeł, on jest tym, który wycięcia świętych. Tak więc jeśli coś jest od diabła, to powinniśmy to odrzucić, związać. Odrzucić całkowicie. Odrzućcie go, a on odejdzie od was. Jeśli uważacie, że to jest atak diabła, to powinniśmy to odrzucić. Bez wątpienia. Ale ja nie mówię tutaj o diable. Ale mówię o Bogu, który sprawia, tak jak zgodnie z Rzymian, 8 rozdział, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Go, dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. Cóż to za zamysł? W kontekście Rzymian 8 rozdziału tym zamysłem jest nasze całkowite upodobnienie do obrazu Jego Syna. To oznacza, że wypełnia nas, przeobraża nas, upodabnia i otacza chwałą, co jest ścieżką dla pełnego Bożego zbawienia, które zaplanował dla każdego z nas. Ale żeby to się wydarzyło, to dzieło Ducha, same dzieło Ducha w nas jest niewystarczające. Dobrze mnie usłyszałyście. Jest niewystarczające. Duch potrzebuje kompana, współpracownika. Tym współpracownikiem są różne rzeczy, które na nas przychodzą w naszym życiu, na które Bóg zezwolił w swojej nieskończonej mądrości, że wszystko, jest napisane, że wszystko, to znaczy, że wszystkie osoby, wszystkie sytuacje, wszystkie wydarzenia, całe nasze otoczenie, które przychodzi do mnie i do ciebie, przez cały okres naszego życia, niczego złego nie zrobiłaś, nie jesteś ukarana, ale to się dzieje, to przychodzi do ciebie. Czasami jest to związane ze zdrowiem, problemy zdrowotne, czasami porażki finansowe. W naszym codziennym życiu, w naszych małżeństwach, w rodzinach. Czasami to straszna tragedia. Czasami to takie ciągłe wyzwanie, trudność i przeciwność w naszym życiu, abyśmy, czego byśmy nigdy nie wybrali, ale to jednakże przychodzi. Mam ponad 70 lat, więc mam odrobinę więcej pozycji niż te siostry tutaj, jeśli chodzi o ludzkie doświadczenie. Nie bójcie się. Ojejku, całe moje życie to będzie cierpienie. Nie myślcie tak. I nie chodźcie, nie wychodźcie, nie szukajcie, żeby cierpieć z jakiegoś powodu. Jeśli kochacie Pana, tak jak ja, gdy byłem w waszym wieku, bez granic, chciałem Mu służyć, żyć dla Niego. Chciałem żyć dla Jego celu. I nigdy nie prosiłem o nic złego, zawsze o błogosławieństwo. Wydaje się, że niewiele błogosławieństwa otrzymałem. Ale więcej, nie powiem przekleństwa, ale trudności i cierpienia. Więc można by powiedzieć, o co tu chodzi? Im więcej kocham Pana, tym lepiej powinno być. No, Pan zatroszczył się o mnie, pobłogosławił mnie fizycznie, na wiele sposobów. Nie mówię, że Bóg nie jest Bogiem błogosławieństwa. Zrozumcie to dobrze. Ale mówię to ze względu, abym doświadczył Jego zbawienia, abym stał się tak jak On, upodobniony do Niego. Bóg nie pokropi mnie jedynie błogosławieństwem. Jego sposobem to pozwolić, aby tak wiele rzeczy w moim otoczeniu, w naszym otoczeniu, jako pomocnik dla Ducha, by pracowały nad nami. A te cierpienia pracowują coś w nas. Ale jest tu coś więcej. To życie wewnątrz mnie, które Bóg mi dał, nie jest jedynie, aby wypływało do wszystkich części mojej duszy, abym był taki jak On, aby mnie napełnić, aby mnie uczynić Chrystusem, Bogiem, w życiu i naturze. Ale jest jeszcze coś, o czym musimy wiedzieć. To życie chce wypływać ze mnie, przeze mnie, do innych. Drogie siostry, to jest właśnie radość krzewu winnego, winorośli, że jestem przycięty i jestem przywiązany do cierpień w środowisku, przez które winorośl przeszła. Wszystko to ze względu na owoce, aby życie wydostało się. Wszystkie te presje, prześladowania, o których mówił apostoł Paweł, które on wymienił. Wszystkie te cierpienia. A ostatecznie w liście do Kolosan powiedział, że cierpię ze względu na was i uzupełniam. Kolosan 1, pierwszy rozdział. Uzupełniam w moim ciele to, czego brakuje z ucisków Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół. Drogie siostry, nie jesteśmy tu jedynie, by być przeobrażonymi, dojrzałymi i pełni dorosłymi i osiągnąć Boże zbawienie. To jest osobiste. Jest jeszcze jedna rzecz, której Bóg pragnie i jeszcze inna potrzeba Boża ze względu na życie, które nam dał, aby one zostało przekazane, aby zostało udzielone do wnętrza innych osób, wielu innych osób. Teraz wszyscy wiemy, że nawet w ludzkim życiu najszczęśliwsze osoby to takie, które troszczą się o inne osoby. Im bardziej prowadzisz życie, troszcząc się jedynie o samą siebie, tym żałośniejsza się stajesz. Podnieście swoje oczy, bo pola są białe i gotowe na zrzęcie. Nie patrzcie tylko w swój pępek. Potrzeba jest ogromna i jest wiele potrzeb. Po prostu oglądnijcie się i popatrzcie. Tak wiele potrzeb, tak wielu grzeszników, tak wielu świętych, tak wielu młodych osób, tak wielu potrzebujących i słabych. Kto się o nich zatroszczy? Kto im udzieli Chrystusa? Kto udzieli im życia? I mówię wam, siostry, możecie być osobami udzielającymi życia, jeśli będziecie żyły życiem winorośli. Tak więc wszystkie te cierpienia i rzeczy, które do nas mogą przyjść, to nie są jedynie ze względu na nasz osobisty wzrost i duchowość, ale dla Pańskiego ciała, dla Ewangelii, dla pasienia, dla troski o innych. I powracam do słów Pawła. Jedynie jeśli śmierć działa we mnie, życie będzie działało w was. Dzieło krzyża, skruszenie zewnętrznego człowieka, aby uwolnić ducha, dyscyplina, wychowawcze działanie Ducha Świętego jest zaplanowane przez Boga w naszym życiu, głównie przez nasze otoczenie. Nie jest to po to, żeby nas zabić, żeby nas zniszczyć. Nie, że Bóg cię nienawidzi. To jest niezbędne. Niezbędne dzieło krzyża w rękach Boga, abyśmy nie byli tacy cali, ale żebyśmy mieli więcej dziur, więcej ze względu na życie, aby wypływało. Dzisiaj możesz być miłą, piękną, duchową siostrą. Bardzo zdrową. Ale nie widzę tak wiele dziur. Rozumiecie mnie? Dzieło krzyża. Dzieło cierpień. I widzieliśmy historia za historią, nawet w naszym życiu Kościoła. Ci, którzy cierpieli najwięcej, mieli najwięcej do przekazania. Miarą tego chrześcijańskiego życia i służby nie jest zysk, ale strata. Im więcej stracimy naszego życia duszewnego i tak wiele rzeczy, naszego wygody, rozrywki, naszych radości, przyjemności, tym więcej będziemy w stanie dać innym. Tak więc wypełniłem już swój czas. Czy możecie zaśpiewać ten hymn? Nie teraz, ale jedną zwrotkę na tydzień w tym świetle, w tym świetle, o którym mówię. Nie myślcie sobie, młode siostry, o, to zbyt głębokie. Krzyż jest dla tych starszych. One niech niosą krzyż. A ja mam przed sobą wspaniałe życie i mam nadzieję, że będę z niego korzystać. Dzisiejszego poranka chcę was pocieszyć. Są składniki odżywcze w krzyżu Chrystusa. Jeśli to zobaczycie, jeśli rzeczy będą się dziać, nie będziecie narzekać i szemrać, dlaczego ja, użalać się nad sobą. Pozwólcie, że powiem o jednym bracie. Może słyszeliście o nim, właśnie zmarł. I musiałem wyjść stąd dzisiaj. Chciałem pozostać jeszcze jeden dzień, żeby udać się na jego pogrzeb. ktokolwiek, kto miałby taką chorobę Lugery, ALS, znacie tą chorobę? Kiedy wasz umysł jest w pełni funkcji, nienaruszony, ale wasze ciało więdnieje i niszczeje. Mówimy o cierpieniu. To jest stwardnienie zanikowe boczne. Ktokolwiek, kto by miał taką chorobę, ja mówiłbym, dlaczego ja? Dlaczego nie coś innego? Dlaczego ta choroba? Co złego zrobiłem? Dlaczego na to zasłużyłem? Czy nie myślicie tak ludzkie tak myśleć? Z pewnością nasz brat mógł tak myśleć, ale coś napisał do niektórych z nas. Nie miał odpowiedzi jako tak. Nie, Bóg nie przyszedł, nie odpowiedział mu w taki sposób. Ale ostatecznie w Słowie podsumował, tak jak tutaj zacytowałem list do Kolosan, że coś musi tutaj być ze względu na jego ciało, Chrystusa. Nie wiem w jaki sposób, nie jestem Bogiem. Wasze cierpienie i moje jest dla ciała Chrystusa. I w taki sposób uzupełniamy to, czego brakuje. Nie jeśli chodzi o odkupiający aspekt, ale aspekt budowania związany z życiem. Pozostawiam was tutaj w Jana 10:10. Przyszedłem, aby miały życie, ale tu się nie zatrzymał. I aby miały życie w obfitości. Nie jesteśmy tu, żeby mieć jedynie trochę życia i ledwo przetrwać i egzystować. Ale mamy obietnicę obfitości życia, ale to obfite życie, aby stało się naszym, naszą porcją, wymaga, abyśmy prowadzili pewnego rodzaju życie. Jest to życie winorośli. Ta obfitość życia przyniesie korzyść nie jedynie nam, w Bożej obecności, ale także przyniesie korzyść ludzkości, przyniesie korzyść Pańskiemu ciału. I mam nadzieję, że przez wy, drogie siostry, zobaczycie coś więcej na ten temat i będziecie za tym podążać, dążyć do tego. Tutaj się zatrzymam. Amen. Mam nadzieję, że nie popadniecie w depresję. Ze względu na radość, która była przed nim, wytrwał krzyż. Ze względu na radość, aby inni przyjęli Chrystusa, aby inni mieli Jego życie od tych, którzy mogą Go udzielić, ponieważ zostali złamani.